Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy Zachariasz w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich. On sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem, a zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym to się stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez 5 miesięcy. I mówiła: tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, to co przed chwilą usłyszeliście, nazywa się Ewangelia. To znaczy z greki dobra wiadomość. Cieszycie się? Jeżeli się cieszycie, to dobrze, ale powiem szczerze, zanim zadałem to pytanie, to z tą radością było tak sobie. A niektórzy się uśmiechnęli pewnie dlatego, bo tak wypada, bo to poprawna odpowiedź, żeby się ucieszyć. Pytanie, czy rzeczywiście Ewangelia na co dzień napełnia moje serce radością, bo my jesteśmy dobrzy w dawaniu poprawnych odpowiedzi. Ja mam pod tym względem dość moich uczniów w szkole, bo oni mi dają poprawne odpowiedzi zamiast szczere. Czasami tak mamy przed Panem Bogiem, że mówimy to, co nam się wydaje, że powinniśmy, a nie to, co jest w naszych sercach. Często jest tak, że słyszymy Ewangelię, czy taką jak dzisiaj, czy jakąkolwiek inną, i nie widzimy w tym dla siebie dobrej nowiny. Tak, wiemy, że to jest dobra nowina. Słyszeliśmy o tym wiele razy. Ale nie napełnia naszego serca jakąś wielką radością. Jeżeli by zapytać dlaczego, to myślę, że wielu z nas by odpowiedziało: bracie, bo ja już to słyszałem. Bo ja już to słyszałam wiele razy, a moje życie jest, jakie jest. Fajnie, że jest dobra nowina. Od 2000 lat jest dobra nowina, a moje życie jest jakie jest. I nie zawsze jest różowe. No więc co jest nie tak z tą dobrą nowiną, że nie działa? Z dobrą nowiną jest wszystko w porządku. I to jest kolejna dobra nowina. To, co jest nie tak, to jest nasz sposób jej czytania. Bo jeżeli nie słyszysz dobrej nowiny w Ewangelii, to może być tak dlatego, że czytasz ją zbyt dosłownie. Że czytasz ją literą, a nie duchem. A litera, mówi święty Paweł, zabija. Duch natomiast daje życie. Pismo Święte mamy czytać w duchu, a nie tylko według litery. I powiem więcej, bo może twoim problemem nie być to, że czytasz Pismo Święte literą. Ale największym problemem twoim może być to, że swoje życie czytasz literą, tylko doczesnością, tylko tym, co jest doraźne, a nie potrafisz swojego życia przeczytać Duchem Świętym. I dlatego nie rozumiesz. Bo żebyśmy my zrozumieli dobrą nowinę, dobrą wiadomość, to najpierw musimy zrozumieć złą sytuację, czyli naszą sytuację de facto. Bo zobaczmy, jeżeli nie wiemy, o co chodzi, to nie zrozumiemy też dobrej wiadomości. Ja tego doświadczałem, jak byłem właśnie emigrantem, jak mieszkałem w Anglii. Kultura angielska jest zupełnie inna od polskiej, wiecie, to jest w ogóle po prostu odjechane społeczeństwo, oni są dziwni. Nie wiem, jacy są Belgowie do końca. Pewnie też są trochę dziwni, nie? Kiwacie głową, że są dziwni. Czasami trudno zrozumieć, o co tym ludziom chodzi. Nawet jak rozumiemy język, tak, ja już byłem parę lat wtedy w Anglii, mówiłem płynnie po angielsku, nie miałem z tym problemów, ale nie zawsze rozumiałem, o co im chodzi. Pamiętam, kiedyś przychodzę do moich takich kolegów, to byli tacy dystyngowani chłopcy, potomkowie arystokratów i tak dalej. No i widzę, że się cieszą. Tutaj małe takie wyjaśnienie, że radość u Anglika się manifestuje tym, że jest delikatnie uśmiechnięty, nie? Wiecie, oni są powściągliwi w okazywaniu emocji, ale już wiedziałem, że jak on jest delikatnie uśmiechnięty, to jest euforia. No i pytam go: James, co się tak cieszysz? On na mnie patrzy i mówi: Tomasz, właśnie odzyskaliśmy prochy. Okej, dobra nowina, właśnie odzyskali prochy. O co chodzi? Pół godziny mi tłumaczyli, że to jest związane z grą w krykieta, bo kiedyś w jakiejś tam grze przeciwko Australii przegrali, potem zostały spalone takie tam słupki, które są, i teraz te prochy to jest trofeum, o które się gra, nie? Generalnie dalej nie wiem, o co chodzi w krykiecie, to jest najdziwniejsza gra na świecie, to się trzeba urodzić Anglikiem, żeby w to grać. Ale dlaczego ja to mówię? Bo może tak z nami być, że my nie rozumiemy sytuacji, więc co z tego, że jest dobra wiadomość, że odzyskaliśmy prochy? Jak ja nie mam żadnego kontekstu, jak ja w ogóle nie wiem, w jakiej sytuacji o co chodzi, no to się nie będę cieszył. No. No wyobraźmy sobie na przykład inaczej trochę, że przyjeżdża tutaj, to są ludzie z całego świata w Antwerpii, nie? Powiedzmy, że przyjechał taki człowiek z Papui Nowej Gwinei, bo to chyba taki najbardziej odległy od zachodniej cywilizacji kraj. Przyjechał taki papuas tutaj, powiedzmy, że mamy już początek lipca 2018, no i jest mecz finałowy, o, pofantazjujmy, Polska-Niemcy. Powiedzmy, że dotarliśmy do finału. No i gramy ten finał i w ostatniej minucie strzelamy zwycięskiego gola, zdobywamy Mistrzostwo Świata. Dla nas to jest jasne, że to jest dobra nowina, bo wygrać Mistrzostwo Świata to jest dobra, a już zwłaszcza przeciwko Niemcom, nie? No to każdy Polak rozumie, że to jest najlepszy możliwy scenariusz. Ale ten papuas, zakładając nawet, że będzie wiedział, o co chodzi w piłce nożnej, no to niekoniecznie zrozumie ten kontekst dla nas, jak ważny jest mecz Polska-Niemcy. Jakbyśmy z nim oglądali i chcielibyśmy, żeby on zrozumiał kontekst tej dobrej nowiny, jaką będzie dla nas zwycięstwo, no to musielibyśmy go jakoś wprowadzić. Jak? Najprościej jest zawsze opowiedzieć historię. Wystarczy, żebyś opowiedział historię swojej rodziny czy kogoś bliskiego, kto siedział w obozie koncentracyjnym, kogoś, kto doświadczył cierpienia w czasie II wojny światowej ze strony Niemców. I jedna taka historia jednego człowieka może tego papuasa wprowadzić w kontekst, dlaczego rywalizacja Polska-Niemcy jest tak nabrzmiała emocjonalnie. Jakbyśmy z Grecją wygrali, to by nas to tak nie ruszało. Nie? Dokładnie to robi dzisiaj ewangelista Łukasz w tym czytaniu z Ewangelii, które słyszeliśmy. Łukasz mówi do ludzi, którzy nie rozumieją kontekstu. Ewangelia według świętego Łukasza jest napisana do pogan. Inni ewangeliści pisali mniej lub bardziej do Żydów, czyli do tych, którzy doskonale znali Stary Testament, bo przeciętny Żyd w czasach Jezusa Torę znał na pamięć, którzy doskonale rozumieli cały kontekst oczekiwań na Mesjasza. A Łukasz pisze do pogan, którzy nie wiedzą, o co chodzi, którzy nie rozumieją tego kontekstu. Więc Łukasz, żeby poganom wytłumaczyć, dlaczego przyjście Jezusa Chrystusa jest takie ważne, musi najpierw rozrysować kontekst, wytłumaczyć sytuację. I robi to na podstawie historii jednego konkretnego człowieka. Opowiada im historię Zachariasza. I w tej historii opowiada zarówno cały Stary Testament, jak i to, co jest w ogóle kondycją człowieka. Przyjrzyjmy się wobec temu Zachariaszowi. Kto to jest ten Zachariasz? Jak czytamy o Zachariaszu, to pierwszych parę linijek to jest taka laurka na jego temat. Wspaniały człowiek, naprawdę. Zobaczcie, po pierwsze, to ma całkiem dobre pochodzenie, bo jest z rodu Aarona, z rodu kapłańskiego, jego żona zresztą też, czyli można by powiedzieć taka elita. No, już samo pochodzenie ma niezłe. Ale nie tylko pochodzenie ma niezłe, bo co? Bo jest też kapłanem, czyli ma też funkcję. I to bardzo taką dobrą, pobożną funkcję. Ale jest jeszcze coś więcej. Bo on jest sprawiedliwy wobec Boga. Jego postępowanie moralne jest nienaganne. Zachowywał wszystkie przykazania i przepisy pańskie. A Żydzi wyszczególniali ich bardzo dużo, 613. On wszystkie zachowywał, i on, i jego żona. Czyli można powiedzieć, jest to człowiek, który zarówno z pochodzenia, jak i z funkcji, jak i z własnego postępowania jest takim wzorem. On taki, można powiedzieć, najlepszy z najlepszych. Taki pobożny typ. Nie? Dzisiaj jakbyśmy opowiadali o Zachariaszu, to byśmy powiedzieli, że codziennie jest w kościele. Codziennie różaniec, to nie jedną część, wszystkie cztery części codziennie. Codziennie Pismo Święte czyta, sąsiadom wszystkim pomaga, na biednych daje 10% dochodu. Nie wiem, co jeszcze, nie? Przykazań nie przekracza, w pierwszy piątek się spowiada. Taki typ pobożny. I co z nim? Co z tym naszym najpobożniejszym z kapłanów? Czytamy, że jest niepłodny. On i jego żona nie mają dziecka. To był dramat. To był straszny dramat w tamtych czasach. Bo w tamtych czasach ludzie jeszcze nie do końca rozumieli koncepcję zmartwychwstania, życia wiecznego. Jak mieli rozumieć, skoro Chrystus jeszcze nie zmartwychwstał? I widzieli sens swojego życia w tym, żeby je przedłużyć biologicznie, żeby mieć potomka. Jak nie ma potomka, to całe życie jest bez sensu. No bo po co żyję, jeżeli moje życie się zakończy na mnie? Jeżeli to nie pójdzie gdzieś dalej. I ten człowiek, który jest takim typem pobożnym, jest tak sprawiedliwy, jest tak dobry, jest tak rozmodlony i w ogóle, jego życie nie ma sensu. Okazuje się, że cała jego sprawiedliwość, całe jego dobre postępowanie, wszystkie jego modlitwy są zupełnie niewystarczające do tego, żeby jego życie nabrało sensu. To jest za mało. Okazuje się, że potrzeba czegoś więcej, że nie wystarczy to, że my możemy się popisać przed Panem Bogiem, że to czy tamto robimy. To nie wystarczy. Potrzeba czegoś większego. Ale zanim to odkryjemy, czym to więcej jest, to zobaczmy, że to jest o nas. Łukasz, opisując Zachariasza, tak naprawdę pisze o każdym z nas. Każdy z nas doświadcza w swoim życiu jakiejś niepłodności. Nie chodzi koniecznie o fizyczną bezpłodność, choć niektórzy wręcz tak dosłownie są podobni do Zachariasza. Jest to wielki dramat. Każde małżeństwo, które nie może mieć własnych dzieci, to potwierdzi, że to jest olbrzymi dramat i cierpienie. Ale w sensie takim symbolicznym, każdy z nas doświadcza jakiejś formy niepłodności, bo każdemu z nas czegoś brakuje, coś mu się w życiu nie urodziło. Coś, o co prosiliśmy, coś, o czym mówimy Panu Bogu, może od 50 lat Mu o tym mówimy, a nie ma. To mogą być bardzo różne rzeczy. To może być właśnie na przykład to, że ktoś nie założył rodziny. To może być to, że nigdy się nie poukładało z bliskimi, że jest skłócony na przykład ze swoimi krewnymi. To może być to, że siebie samego nie akceptuje czegoś w tym, kim jestem, jaki jestem. To może być to, że na przykład mam poczucie, że zupełnie jakoś kariera mi nie wyszła życiowa, że to życie się jakoś tak miało być inaczej. Skończyłem przecież dobre studia, a pracuję w Belgii zupełnie nie w zawodzie, wręcz zdecydowanie poniżej moich kwalifikacji. Różne mogą być rzeczy. Sam fakt emigracji może być taką niepłodnością, że chciałbym być w Polsce, a nie mogę. Jestem tu, bo tak się życie potoczyło. I pojawia nam się w głowie takie coś, że właśnie coś jest nie tak w tej naszej relacji z Panem Bogiem, że On nam nie daje czegoś. Mimo, że my się staraliśmy, no bo wy się staracie, wy jesteście na rekolekcjach, jest poniedziałek. Słuchajcie, większość Polaków w Antwerpii teraz albo odpoczywa, albo pije dobre piwo, a wy siedzicie w kościele. A i tak wam Pan Bóg nie dał. I tak czegoś wam brakuje. Może się pojawiać w naszym sercu wręcz taka złość, żal do Pana Boga, że nam nie daje. Daj, Panie Boże. Ale zanim nasza sytuacja może rzeczywiście się zmienić, zanim my możemy usłyszeć dobrą nowinę na to nasze życie, to musimy nazwać tę sytuację, zrozumieć, co się dzieje. Wiesz, jaki jest brak w Twoim życiu? Bo jak Ty tego nie wiesz, no to jak masz usłyszeć dobrą nowinę? Nazwij ten brak w swoim sercu, nazwij tę swoją duchową niepłodność. Co byś chciał, żeby Ci Pan Bóg dał? Wiesz, ja też wiem. I powiem wam, to jest zupełnie nie to. Najprawdopodobniej dlatego nie potrafimy zrozumieć Ewangelii, że nie rozumiemy tego właśnie naszej sytuacji. Bo my byśmy chcieli, żeby nam Pan Bóg dał coś. Daj mi żonę, daj mi męża, daj mi dziecko, daj mi pracę, daj mi powrót do Polski, daj mi zgodę w rodzinie, daj mi wierzące dzieci, daj, daj, daj. Przypominamy, nie wiem, pierwszej osobie, powiem wy, chociaż ja też, przypominacie mi pod tym względem bezdomnych, z którymi pracowałem. Oni mieli ciągle daj, daj, daj. No bracie, żeby chociaż ktoś nam dał mieszkanie, to by było dobrze. Wszystko by się poukładało, jak ja bym miał mieszkanie, bracie. Mówię, a nie miałeś? No miałem. No i co? No przepiłem. Bracie, żeby ktoś mi dał robotę. No nie miałeś nigdy roboty? No miałem robotę dobrą, dobrze zarabiałem. I co? No wywalili mnie, bo piłem. I my właśnie tak. Chcemy, żeby nam Pan Bóg dał coś. A Pan Bóg nam nie chce dawać czegoś. To jest problem w naszym nierozumieniu dobrej nowiny, że my oczekujemy czegoś innego. Nie? Dla alkoholika dać mu pieniądze to jest przekleństwo, bo on je przepije. Dla tych bezdomnych dać im fundusze bez naprawienia osoby to jest dramat, bo to ich tylko zepsuje bardziej. I właśnie o tym jest ta Ewangelia. Zobaczmy, ta niepłodność, która jest w naszym sercu, tak naprawdę jest czymś nieco innym niż nam się wydaje. Tak samo jak niepłodność Zachariasza nie jest tylko biologiczną niezdolnością poczęcia dziecka. Ta niepłodność to jest sposób, w jaki ewangelista Łukasz opowiada całą historię Starego Testamentu. Stary Testament to jest historia niepłodnej ludzkości. Nie dosłownie, bo przecież wiemy, że i ten, i tamten, i kolejny miał swoje dzieci i Izrael się rozrósł wielki naród. Ale w sensie duchowym jest to historia niepłodności człowieka. Człowieka, który nie potrafi zrodzić szczęścia, spełnienia dla siebie samego. I zobaczcie, historia narodu wybranego zaczyna się od człowieka, który jest niepłodny. Tak jak Zachariasz. Zaczyna się od Abrahama. Abraham ma żonę Sarę i nie mają dzieci. I przychodzi do niego Pan Bóg i mu mówi, że go wybiera. I mu mówi o tym, że będzie ojcem wielkiego narodu, a on nawet jednego syna nie ma. To jak szyderstwo brzmi, nie? Powiedzieć komuś, kto nie ma dzieci, że będzie miał wnuki. No to przecież to komedia. Ale Abraham uwierzył Bogu. On uwierzył. Ale ta niepłodność, ona sięga jeszcze głębiej, ma jeszcze głębsze korzenie, bo ona nas odsyła jakby do raju, do Adama i Ewy. Na początku, kiedy Bóg stwarza Adama i Ewę, to mówi, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Człowiek potrzebuje relacji. Osoba się spełnia w osobie. Człowiek nigdy nie będzie szczęśliwy, jeżeli się nie spełni w drugiej osobie, jak się w drugiej osobie nie zrealizuje. I istotą grzechu pierworodnego, istotą tego fundamentalnego pęknięcia, które jest w świecie, jest właśnie to, że człowiek zerwał relację ze sobą. Zerwał relację ze sobą Boga. Boga, który jest źródłem życia. To jak ty masz być płodny, jak zerwałeś relację ze źródłem życia? Sam z siebie dasz życie? Sobie albo komuś? Jak myśmy zerwali relację ze źródłem życia, to automatycznie jesteśmy niepłodni. I ta niepłodność staje się symbolem braku fundamentalnej relacji w nas. Stary Testament jest pełen historii o niepłodności. Chociażby dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy historię Elkany i Anny. Anna jest niepłodna. Jest to zarówno obraz fizyczny, bo nie ma dzieci, w przeciwieństwie do swojej rywalki, bo były to czasy, kiedy mężczyźni mieli więcej niż jedną żonę. I nie ma co za nimi tęsknić, mieli też więcej niż jedną teściową. I ta Anna biedna nie ma tego potomstwa, ale to jest też symbol tej jej niepłodności duchowej. I zobaczcie, przychodzi do niej jej mąż Elkana i w pewnym momencie pyta ją, Anno, czy ja nie znaczę dla ciebie więcej niż 10 synów? Ojcowie Kościoła, którzy czytali bardzo duchowo Pismo Święte, mówili, że to pytanie, które Elkana zadaje Annie, tak naprawdę jest pytaniem, które Jezus Chrystus zadaje twojej duszy. Czy ja nie znaczę dla ciebie więcej niż 10 synów? To jest prawdziwy problem. My byśmy chcieli, żeby Pan Bóg nam dał coś, a Pan Bóg chce nam dać siebie. Tak naprawdę to, czego tobie brakuje, czy to będą pieniądze, czy samochód, czy żona, czy dzieci, to jest nic w porównaniu z tym, że brakuje ci Boga. Tu jest istota naszego problemu. To nie jest tak, że Pan Bóg chce nam zabrać różne rzeczy i dać nam w zamian siebie. Bo my czasami tak to widzimy. Że Pan Bóg przyjdzie, wszystko nam pozabiera, a w zamian da siebie. Nie? O, przyjdzie takiego brata Tomasza, jeszcze zanim był bratem i mu powie, słuchaj, masz dobrze zapowiadające się życie, oddaj mi wszystkie swoje pieniądze przez ślub ubóstwa, oddaj mi relacje z kobietą przez ślub czystości, oddaj mi swoje plany na życie przez ślub posłuszeństwa, a ja ci dam siebie w zamian. No, taki handelek, tak? Tak to czasem widzimy. Jak to miałby być taki handelek, to ja bym w to nie wszedł. Pan Bóg nie chce nam nic zabierać. To nie jest tak, że Pan Bóg wszystko nam zabierze, a w zamian da siebie. Masz, ciesz się, jestem. Pan Bóg chce nam dać siebie, bo razem z Nim przyjdą do nas wszystkie dobre rzeczy. Potrzeba nam uwierzyć w to, że tym, czego naprawdę potrzebujemy i w tym, co naprawdę Bóg chce nam dać, to jest On sam. Zobaczcie, Bóg nie jest dodatkiem do naszego życia, On jest fundamentem. To nie jest tak, że ja mam się zatroszczyć o wszystko i z tego, co mi zostanie, to dla Pana Boga. Zachariasz to jest taki człowiek, który w to nie wierzy. Zachariasz żyje literą, a nie duchem. On już nie ma relacji z Panem Bogiem. On jest poprawny wobec Pana Boga, jest bez zarzutu, tak idealnie od linijki. Ale on nie ma relacji z tym Bogiem. On na tego Boga się śmiertelnie obraził, bo przecież był taki pobożny. Całe życie służył Panu Bogu, wszystkie przykazania, wszystkie modlitwy. Nie ma syna. No to foch. Nie będę, Panie Boże, miał z Tobą relacji. Będę dalej poprawny, żebyś mi nic nie mógł zarzucić, bo jak nie będę poprawny, to powiesz, to dlatego mi nie dałeś, nie? Ale zobaczcie, tu nie ma spotkania. Zachariasz jest tak zraniony swoim brakiem, że się zamyka. Co się dzieje, jak człowiek się rani? To zaczyna ochraniać to miejsce, osłaniać, tak? Jak się skaleczę, to sobie to czymś bandażuję, żeby mnie nie bolało. rycerze jak szli na wojnę, to się w zakuty, taki łeb, tak, hełm się pakowali w jakąś zbroję. Bo weź spotkaj człowieka, jak jesteś jak konserwa zapuszkowany. Nie? Ale tak się dzieje z naszym sercem. Ono jest poranione i dlatego się zamyka. Tak właśnie jest z Zachariaszem. On się zamknął kompletnie na Boga. I jest tym kapłanem. On sprawuje te funkcje kapłańskie, ale on w ogóle nie czuje, żeby to było jakieś spotkanie. On w ogóle nie ma wiary, że to, że właśnie został wylosowany jeden raz w życiu, może wejść i złożyć ofiarę w świątyni, bo tych kapłanów było mnóstwo. Oni bardzo rzadko mieli okazję składać te ofiary. On nie wierzy, że teraz jest jakiś przełomowy moment. On idzie, ale zupełnie idzie po prostu z przymusu, z obowiązku, a nie dlatego, że wierzy, że coś to zmieni. Może tak tu przyszedłeś na te rekolekcje. No trzeba. Trzeba przyjść, posłuchać, co ma do powiedzenia, nie? Przyleciał 1500 kilometrów, to go posłuchamy, nie? Może ja tak głoszę, bo mi wypada, a nie wierzę, że to może zmienić czyjeś życie. Tak, to może być też i mój problem. Dlatego Bóg stara się nas złapać gdziekolwiek może. Nawet jak tu przyszedłeś z obowiązku, nawet jak tutaj przyszedłeś, bo tak wypada, nawet jak nie wierzysz, że ta msza może cokolwiek zmienić w swoim życiu, to Pan Bóg i tak próbuje cię tutaj złapać. On ci wychodzi naprzeciw, bo On o tobie pamięta. Imię Zachariasz znaczy Bóg pamięta. Ale Pan Bóg ma twardy orzech do zgryzienia, bo On szanuje naszą wolność. On szanuje to, że mamy tak autonomię w podejmowaniu decyzji. I jedyne, co ma, jedyne, czym może do mnie i do ciebie dotrzeć, to jest Słowo. Słowo, które jest bardzo słabe. Bo cóż Słowo może? Idziemy ulicą, mijamy żebraka, który Słowem próbuje nas skłonić, żebyśmy mu coś dali. Przeważnie go mijamy. Bo cóż Słowo może? I Pan Bóg, jak ten żebrak, stoi i jedyne, co ma, to jest Słowa, które ci daje. Słowa, które są jak ziarno. To Słowo jest bardzo słabe, ale jednocześnie jak je przyjmiesz, tak jak to ziarno gorczycy, najmniejsze z ziaren, jak je przyjmiesz, to wyda niesamowity plon. Wyrośnie na drzewo, czyli zmieni twoje życie. Ale Zachariasz, pomimo tego, że przychodzi do niego sam Archanioł Gabriel, jest już tak zamknięty, jest tak zabetonowany w swoim żalu i pretensjach do Pana Boga, że nawet jak sam anioł do niego przyszedł, to on mówi nie. Nie wierzę tobie. Jestem już stary, jak to ma się stać? Nie wierzę, że jesteś ty, Panie Boże, dla mnie ważniejszy niż 10 synów. I to, co czyni z nim anioł, to jest największy dar łaski. Bo anioł go wprowadza w milczenie. Odbiera mu mowę. Jest to logika. Logiczna konsekwencja jego postępowania. Skoro nie przyjął słowa, skoro nie ma słów, to milczy. I to milczenie jest czasem nawrócenia dla Zachariasza. Bóg go wprowadza w pewną niemoc po to, żeby on mógł doświadczyć tego, że prawdziwym głodem jego serca, prawdziwą potrzebą jest to, żeby najpierw miał relację z Bogiem, a dopiero potem, że potrzebuje syna. I Zachariasz będzie milczał. Będzie milczał przez 9 miesięcy, kiedy jego żona będzie w stanie błogosławionym, będzie milczał po tym, jak się Jan narodzi, a zacznie mówić kiedy? Wtedy, kiedy 8 dnia po porodzie, przy obrzezaniu Jana, zapytano Zachariasza, jak ma mieć na imię. I wtedy Jan powiedział, że będzie mu na imię Jan. Nazwał go tym imieniem, którym nazwał jego syna anioł podczas tego objawienia. A Jan znaczy dar Boży. Zachariasz zrozumiał, że to, co ma, przychodzi od Boga, przez Boga i razem z Bogiem, a nie jakoś obok Niego. Zobaczmy, bracia i siostry, my jesteśmy tymi Zachariaszami. To jest o nas i do nas. My jesteśmy zamknięci na Pana Boga, byśmy chcieli, żeby nam dał coś, a jesteśmy zamknięci na to, żeby przyjąć Jego jako osobę. I Bóg nas próbuje złowić swoim słowem właśnie teraz, w czasie tej mszy świętej. On próbuje do nas dotrzeć. On pyta ciebie, czy ty wierzysz, że ja jestem dla ciebie ważniejszy niż to, co ci się wydaje twoim największym brakiem? Czy ty wierzysz w to? Jak nie wierzysz, jak jesteś ciągle jakby zabetonowany, jak nie jesteś w stanie przyjąć tej łaski, to Pan Bóg ci da dar milczenia. To znaczy Pan Bóg ciebie wprowadzi w kryzys. Może cię 20 lat temu wprowadził w kryzys i ciągle w nim trwasz. To znaczy da ci doświadczenie swojego oddalenia. Tego, że się modlisz i nic nie czujesz. Tego, że twoje modlitwy są jakby niewysłuchane, jakby szły w próżnię. Tego, że Bóg nic do ciebie nie mówi. Czytasz Pismo Święte i tak nic konkretnego. Tego, że w życiu się męczysz, że mimo, że wszystko niby jest, to nie ma nic. Jeżeli masz takie doświadczenie, bracie i siostro, to to może być wielką łaską. Bo Pan Bóg jakby odbiera ci mowę, odbiera ci pewną radość, odbiera ci pewne oparcie w życiu, żebyś zobaczył, że tego, co naprawdę potrzebujesz, to nie są jakieś rzeczy, ale że potrzebujesz Boga. Jeżeli będziesz miał Boga, to będziesz miał wszystko. Bo Bóg jest wszystkim. Przyjmij, bracie, to słowo, którym cię dzisiaj Bóg próbuje złowić. Przyjmij je do swojego serca. Przyjmij to, że Bóg jest ważniejszy niż twoje problemy. Zacznij wpierw szukać Jego. Pan Bóg daje ci adwent na to. Spróbuj w czasie tego adwentu szukać Boga. Prosić Boga o to, żebyś wszedł z Nim w relację, a nie żeby ci znów coś dał, coś załatwił. I to będzie dobra nowina. Jak zrozumiesz to, że twoim największym brakiem jest brak Boga i zrozumiesz to, że Bóg cały się tobie daje, to to naprawdę będzie najlepsza nowina, jaką możesz usłyszeć. Amen.